W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło wielu do chrztu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie się sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. On ma wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, to chyba było 30 lat temu, ukazała się na rynku wydawniczym taka książeczka mała, niecodzienna, urocza: Listy dzieci do Pana Boga. No i były tam listy z prośbami, z refleksjami, z żalami. Mi utkwił w pamięci jeden list, króciutki. Jakiś chłopiec pisał: Panie Boże, jak czytam Pismo Święte, czy słucham Pisma Świętego, to zastanawiam się, kto ci pisze takie fajne scenariusze. Kto ci pisze takie fajne scenariusze? Kochani, scenariusz, przed którym stoimy, Bożego Narodzenia, jest, mało powiedzieć, fajny, nieprawdopodobny. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że Bóg rodzi się i staje się człowiekiem i leży w pieluszkach i sika, i płacze, śmieje się i ciągnie Józefa za brodę. Że król Herod, który miał być, był powołany, żeby opiekować się narodem izraelskim, morduje dzieci tego narodu, bo tak się boi prawdy, którą przynosi Mesjasz. Że uciekają na osiołku i goni ich cała armia i nie potrafiła zatamować drogi wiodącej do Egiptu. To wszystko jest coś nieprawdopodobnego i każdy z nas odegra w tym scenariuszu swoją rolę. Na pewno znajdą się ci, którzy właśnie jak Herod będą bali się prawdy, gdzie się będą topić w narkotykach, alkoholu, kłamstwie. Na pewno będą ci poczciwi ludzie, którzy zajmą się Jezusem, chociaż on taki nieatrakcyjny i żadnej korzyści z niego nie ma, jak to z niemowlaka. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, że jak się dziecko narodzi, to nie ma z niego żadnej korzyści. Żadnej. A jest kochane najbardziej w domu i wszystko by na rodzice oddali, żeby było zdrowe i żeby się pięknie rozwijało. Tak samo i Pan Bóg przychodzi w takiej prostocie dziecięstwa, ale są ludzie jak pastuszkowie, którzy przerywają nocny sen. Nikt nas nie lubi, kiedy się go w środku nocy budzi jeszcze na jakieś praktyki religijne. Słyszą, że Mesjasz się narodził i idą w te pędy, żeby oddać mu hołd. I królowie tam przychodzą, i grzesznicy. Więc scenariusz jest naprawdę niesamowity. Kto pisze ten scenariusz? Zaczął pisać tę księgę stworzenia Pan Bóg złotymi zgłoskami, kiedy świat był piękny i wolny od grzechu, a potem przyszedł na świat Adam i Ewa, stworzeni przez Pana. I zaczęli w tej księdze złotymi literami pisane robić takie dopiski, jak to my nieraz robimy w książkach czy w zeszytach, podkreślenia, skreślenia, i zaczęliśmy ten scenariusz Boży Panu Bogu poprawiać. No i do dzisiaj piszemy tę księgę. Pan Bóg pisze tę księgę piórem miłości, miłosiernej, a my mu ciągle poprawiamy coś jakimś czarnym flamastrem, skreślamy jego złote myśli, i chcemy być mądrzejsi od Niego. Dzisiaj nas Jan Chrzciciel zaprasza na pustynię. Na pustynię. To dziwne. Dziwne miejsce do przekazywania informacji. Wydawałoby się, że lepiej będzie, gdyby wynajął jakąś salę, jakieś podwórko, jakiś plac w mieście i tam nauczał. Bo tam w mieście się szybciej rozchodzą wiadomości. Jeden powie drugiemu, drugi trzeciemu i po paru godzinie całe miasto coś wie. Byłem kiedyś w pewnym mieście, nie powiem którym, i powiedzieli mi, jeśli ksiądz chce wiedzieć, co się dzieje w mieście, to najlepiej iść do sióstr klauzurowych iść. One nie opuszczają klasztoru, a wszystko wiedzą. Więc, ale dlaczego na pustynię chce Jan, żebyśmy poszli? Na pustyni nie ma się za co schować. Wielu ludzi nie lubi nowoczesnych kościołów, bo nie ma filarów, żeby się za niego schować i spokojnie przeświętą przeczekać. Tu już święta, stary kościół, ale filarów też nie ma, także wszystkich Państwa mam tutaj pod obstrzałem wzroku, a wszyscy, mam nadzieję, widzicie mnie. Nie ma się za co schować. Nie ma się do kogo porównać. Nie ma się do kogo porównać. Kiedy przychodzimy, jedziemy tramwajem, patrzymy na ludzi, mówimy, ten ma takie ubranie, ten ma taką fryzurę, a ja, jak się prezentuję na tle tych innych ludzi, nie ma się w co przebrać. Nie ma się jak upiększyć. Nie ma się jak umalować. W mieście jest gabinet luster. Państwo starszej generacji pamiętacie, chyba teraz już tego nie ma na karuzelach, jak to mówimy, gabinet krzywych luster. Płaciło się 2 złote czy 5 i można było wejść i śmiać się do rozpuku, bo w jednym lustrze byliśmy wysocy, a cięcy jak zapałka, a na drugim byliśmy strasznie grubi. I widzieliśmy siebie w zależności od tego, do jakiego lustra podeszliśmy. Kochani, my żyjemy w gabinecie luster. Podchodzimy do ludzi i chcemy być od nich gorsi i zaraz widzimy swoje wady. Podchodzimy do innych ludzi i chcemy być od nich lepsi. Zaraz eksponujemy swoje jakieś talenty, jakieś umiejętności, majątek czy pozycję społeczną. Jeśli chcesz się zdołować, zawsze znajdziesz ludzi lepszych od siebie. Jeśli chcesz w pysze swojej się wywyższać, zawsze znajdziesz ludzi słabszych od siebie. Najlepiej się do nikogo nie porównać, bo można się bardzo pomylić. Na pustyni jesteśmy tacy, jacy jesteśmy naprawdę. Na pustyni jest tylko Bóg i ja. I nie ma właśnie, jak pierwsi rodzice, kiedy Ewa zgrzeszyła, to zaraz potem było to ona, Panie Boże, to on, Panie Boże. Zwalanie winy na drugiego. Tam nie ma na kogo zwalać winy. Jesteśmy sami przed Bogiem w prawdzie swojego sumienia, swojej duszy, swojego wnętrza. I mówi nam Pan Bóg, nie próbujcie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Abrahama mamy za ojca. To jest w ogóle przestroga przed zakłamaniem życia religijnego. Kochani, życie religijne i Kościół może stać się miejscem ucieczki, iluzje, fałsz. Także nie mówmy sobie, Abrahama mamy za ojca. Nie mówmy z dumą, że ja to chodzę w niedzielę do świętej Anny na 15. To co mi się może stać? Czy jest tu gwarancja zbawienia? No nie, ani moja suknia czarna, ani wasze świadectwa pierwszej komunii świętej, które wiszą u niektórych w domu, nie dają żadnej gwarancji. Tylko Pan Bóg będzie mnie pytał tylko o moje sumienie, Pan Bóg będzie mnie pytał tylko o moją postawę, o moje pragnienia, o moje nadzieje, w kim je pokładałem, w czym je pokładałem. Ludzie pytają, jak przeżyć Adwent. Carlo Caretto napisał kiedyś książkę Pustynia w mieście. Trzeba znaleźć swoją pustynię. Gdzieś może w swoim mieszkaniu, gdzieś w łazienkach, gdzieś w ogrodzie botanicznym. Znaleźć swoją pustynię, jak tylko pozwala nam na to czas, jechać tam, żeby spotkać się samym ze sobą. Jestem umówiony dzisiaj w parku. Z kim? Ze sobą się umówię. To bardzo trudne spotkania. Pamiętam, jak wstąpiłem do seminarium, zapowiedziano, że na początku będą rekolekcje. No, nic dziwnego seminarium, no to na początku rekolekcje. Będą trwały tydzień. No, to przeżyjemy jakoś. Ale w te rekolekcje nie będzie wolno rozmawiać. No, spróbujemy dać radę. Po pierwszej nauce przyszedłem do pokoju, wziąłem swojego walkmana, wrzuciłem sobie jakiś zespół Dire Straits i słucham muzyki. A kolega starszy mówi, ale nic się też nie słucha przez 8 dni. Nie mówi, nie słucha, nie pisze. Znaczy pisać notatki, a tak, chociaż też nie było takie zachęcane do tego. Proszę Państwa, pierwszego dnia było jako tako, drugiego było ciężko. czwartego dnia to chciałem już z kaloryferem porozmawiać, żeby się tylko do kogoś odezwać, żeby tylko coś usłyszeć. A piątego, szóstego dnia zacząłem widzieć, to znaczy nie, że miałem jakieś wizje. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem tyle spraw związanych z moim wnętrzem, z kłamstwami, z biedą tego ludzkiego serca. Ale jestem przekonany, że większość ludzi na kuli ziemskiej, od kiedy powiedziało pierwsze słowo, mama czy tata, to nie miało takiego dnia, żeby nic nie mówić. Nie miało takiego dnia, żeby nic nie mówić. Spróbujcie trochę ciszej. Oczywiście nie jesteście zakonnikami, nie jesteście siostrami klauzurowymi, ojcami klauzurowymi, ale trochę być w ciszy, spotkać samego siebie. To może być naprawdę ciekawe spotkanie. Wydaj owoc swojego nawrócenia. Nie tylko w słowach, uczuciach, ale w konkretnym uczynku, w konkretnej postawie. Przyznam Państwu, że chyba raz w życiu rozmawiałem z człowiekiem, któremu tak zazdrościłem tej tożsamości. Teraz się dużo mówi o tej tożsamości, o poszukiwaniu własnej tożsamości. To był rolnik, pan Józef ze wsi Podtarnowskiej. Usiedliśmy za stodołą na takiej ławeczce, którą on kiedyś tam zbił z dwóch klocków i jakiejś deski. I mówił, proszę księdza, ja to jestem od głowy do stóp rolnik. Ojciec był rolnik, dziadek był rolnik, ja jestem rolnik. Od rana do wieczora chodzę i myślę o swoim rolnictwie, o swojej ziemi, o swoim gospodarstwie. Nie tęsknię za tym, żeby być naukowcem czy baletnicą w Nowym Jorku. Mi jest tu dobrze, tu się urodziłem i tu umrę. I tak wziął oddech i mówi, bo my tu z żoną żyjemy jak... Myślałem, że powie, że my tu z żoną żyjemy jak panowie, jak bogacze, a on powiedział, bo my tu z żoną żyjemy jak lordy. I raz w życiu rozmawiałem z lordem ze wsi Podtarnowskiej. Ale gościu miał niesamowitą moc, bo był rzeczywiście sobą. Nie zazdrościł, cieszył się z tego, co ma, nie zazdrościł innym. To jest najszczęśliwszy stan, jaki człowiek może osiągnąć. Co jeszcze jest w adwencie, do czego Państwa zachęcam? Przepraszam, znowu się odwołam do sukcesu największego kinematografii polskiej, do filmu Cztery pancerni i pies, ale tam jest naprawdę jeden genialny fragment. Jak nasi bohaterowie z dzielnym radzieckim oficerem chcą rozminować miasto, które ma wylecieć w powietrze. I szukają bomby. I jest, znaleźli. Nareszcie. A on mówi, to nie ta. Jest jeszcze jedna. No to szukają, znaleźli. 5 minut przed odpaleniem, jest, och, Bogu dzięki. A Rosjanin mówi, to nie ta, jest jeszcze trzecia główna. Proszę Państwa, szatan tak ustawia właśnie nam sprawy w sercu. Pierw daje widoczny jakiś kłopot. No kośmy kłopoty z czystością. No i udało mu się, jakoś tam z pomocą spowiednika, modlitwy ustało to. Zadowolony, a Pan Bóg mówi, to nie ta, jest jeszcze jedna. On mówi, a rzeczywiście modlitwa, ja się w ogóle nie modlę. Chciałem to zrobić o własnych siłach. Zaczyna się modlić, jest dobrze. A Pan Bóg mówi, to nie ta, jest jeszcze trzecia. Udawanie, pycha, szczególnie grzechy przeciwko czystości sygnalizują nam jakiś kłopot z pychą, z zarozumiałością, z dumą taką niezdrową, taką pochodzącą od złych mocy. I dobrze jest przyjrzeć się swojemu sumieniu, co tam jest naprawdę zagrożeniem. Bo można się walczyć z cukierkami, z łakomstwem, a nie zauważyć jakiejś wielkiej ryby, którą połykamy. Życzę Państwu i sobie, żeby ten Adwent był rzeczywiście czasem takiego wyciszenia i spotkania z samym sobą. Pan Bóg doprowadza do takich spotkań i mówi, poznajcie się, to jesteś Ty fałszywy, to jesteś Ty prawdziwy. Przynieście sobie rękę i dojdźcie do kompromisu, kto z czego ma zrezygnować, żebyście z powrotem stali się jednością, taką wewnętrzną, zintegrowanym człowiekiem, którego myśli, wola, uczynki będą pełne Chrystusa, który stał się człowiekiem dla naszego odkupienia.